Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Konstanty Gebert, autor głośnej książki Ostateczne rozwiązania, a także właśnie niedawno publikowanej Historii Izraela pod tytułem Pokój z widokiem na wojnę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem się z panem porozmawiać na temat czerwonych Khmerów i tego, co wydarzyło się w Kambodży pod ich rządami. Zacznę od tego podstawowego pytania. Kim byli czerwoni Khmerzy? Skąd się oni wzięli?
No, wzięli się, jak to często ludobójcy, z wojny. Kambodża, mały 8-milionowy kraj, był terenem zajadłych walk w czasie wojny wietnamskiej między wojskami północno-wietnamskimi i Wietkongiem z jednej strony, południowo-wietnamskimi z drugiej i Amerykanami. W ciągu 3 lat, na początku lat 70., Amerykanie zrzucili na Kambodżę 3 razy więcej bomb niż w ciągu całej II wojny światowej na Japonię. Zginęło 800 tysięcy ludzi, 1/10 ludności kraju.
Jako ofiary nalotów amerykańskich. Tak. A skąd te naloty w tym kraju?
Bo północni Wietnamczycy przez Kambodżę, która graniczy zarówno z północnym, znaczy graniczyła wtedy zarówno z północnym, jak i z południowym Wietnamem, teraz graniczy po prostu z Wietnamem, przez Kambodżę przeprowadzali swoje wojska. Kambodża była zbyt słaba, żeby się temu przeciwstawić i Amerykanie wobec tego uznali, że będą bombardować. No i bombardowali. Ich celem było zbombardowanie szlaków przerzutowych Wietnamczyków. Ale te szlaki szły przez kambodżańską prowincję i od bomb ginęli zarówno żołnierze wietnamscy, jak i Kambodżanie. W dodatku władzę w stolicy Phnom Penh objął marszałek Lon Nol, dowódca armii, który uznał, że dla Kambodży będzie bezpieczniej sprzymierzyć się w pełni z Amerykanami, co sprawiało w związku z tym, że Amerykanie to były te bomby, które spadają, że zyskał reputację zdrajcy, a na północnym wschodzie Kambodży, który był okupowany przez Wietnamczyków, Wietnamczycy oddali władzę Czerwonym Khmerom, czyli lokalnej partii komunistycznej, chłopskiej, bardzo inspirującej się maoizmem, na czele której stał, jak to niemal zawsze bywa, kambodżański inteligent, wykształcony w najlepszych kambodżańskich szkołach z doktoratem na Sorbonie, który był twórcą nowej rewolucyjnej teorii, która głosiła, że socjalizm musi się zacząć od eliminacji całego zła kapitalizmu, a zło kapitalizmu to są miasta, które ludzi wynaturzają, kosmopolityzują. To była taka osobliwa mieszanina komunizmu, takiego natywizmu chłopskiego i strasznie mocnego nacjonalizmu. I ta mieszanina miała wzięcie w Kambodży. Ten komunizm obiecywał alternatywę dla rzeczywiście dość upiornych rządów, które wówczas istniały. Kambodża była krajem o stosunkowo wysokiej, jak na Indochiny, urbanizacji, bo 30% mieszkało w miastach, ale ci wszyscy mieszkańcy byli mieszkańcami miast w pierwszym, najdalej drugim pokoleniu i wszyscy mieli rodziny na wsi, więc pomysł, że wieś jest tym naturalnym miejscem, był przekonujący, a nacjonalizm w Kambodży pod wpływem wojny i wietnamskiej, amerykańskiej agresji był oczywiście bardzo silny, więc to była bardzo biorąca mieszanka. I kiedy udało się Czerwonym Khmerom razem z wojskami wietnamskimi obalić Lon Nola i wejść do stolicy Phnom Penh.
I ta ofensywa partyzancka to nie była ofensywa tylko i wyłącznie prowadzona lokalnymi siłami Czerwonych Khmerów, tylko z tyłu byli Wietnamczycy.
Oczywiście, oni bez sami Wietnamczyków.
Sami to wyhodowali, tak naprawdę.
Tak, bo wtedy jeszcze między Wietnamczykami a khmerskimi komunistami był sojusz. I bez Wietnamczyków nie byłaby możliwa ani budowa początków tego nowego ustroju na terenach okupowanych przez Wietnamczyków. No, Czerwoni Khmerzy, jak to partyzanci, nie mieli czołgów. Lon Nol miał czołgi, miał amerykańskie lotnictwo. Znaczy, sami Czerwoni Khmerzy by tutaj niczego nie osiągnęli, ale kiedy weszli do Phnom Penh, byli naprawdę witani jak wyzwoliciele. Był ogromny entuzjazm na ulicach, bo wszyscy byli przekonani, że oznacza to po pierwsze koniec wojny, no bo jedna strona wygrała, no to już nie będzie dalej wojny. Po drugie, koniec ogromnych nierówności społecznych, jakie się zwłaszcza pod rządami Lonnola rozwinęły. A po trzecie, że to oni są nasi, khmerscy, rodzimi, tak? I dlatego pierwsze posunięcie czerwonych khmerów, jakim było wypędzenie w ciągu 48 godzin całej ludności stolicy, bo miasto to jest siedlisko rozpusty, zarazy, zła, kosmopolityzmu, no wszystkich tych rzeczy, z którymi czerwoni khmerzy walczyli, to przyjęto z niepokojem, ale nie budziło to jeszcze buntu, no bo tyle zainwestowano w tych czerwonych khmerów nadziei.
Nawet gdyby potencjał buntu mógł być, to byli już bezbronni ludzie, prawda? Nikt w zbrojny sposób nie wsparłby tych, którzy by się opierali.
No nie było zbrojnych. No tak. Czerwoni khmerzy na początku zaczęli od tego, żeby palić wszystkie książki i wszystkie dokumenty osobiste. Dowody osobiste, legitymacje i tak dalej, jako właśnie takie materialne przejawy tego starego reżimu, z którym walczymy i który likwidujemy, co umożliwiło masie funkcjonariuszy starego reżimu rozpłynąć się w tłumie, no bo nikt nie miał żadnych dowodów, nikomu niczego nie można byłoby udowodnić. I to, że nie można było niczego zabrać z domu, znaczy ludzie uciekali tak jak stali. Pozwalano zabierać rowery i na zdjęciach widzimy, jak idzie rodzina i najsłabszy członek tej rodziny siedzi na rowerze prowadzony przez kogoś innego. To może być na przykład inwalida o kulach, to może być ciężarna kobieta, no, a reszta idzie, idą małe dzieci i tak dalej. I bardzo szybko się okazuje, że czerwoni khmerzy stosują bezwzględną przemoc. Jako pierwszych wyłapywali mężczyzn o długich włosach i ich zabijali, bo długie włosy były przejawem kosmopolityzmu, ulegania zachodniej modzie. Kobiety mają włosy długie, mężczyźni mają włosy krótkie. Jeżeli nie wiem, jaki był los krótkowłosych kobiet, tego w źródłach nie doczytałem, natomiast długie włosy w najlepszym wypadku oznaczały ogolenie głowy na łyso, a na ogół po prostu ich zabijano. Próbę pierwszą budowy tego nowego ustroju komunistycznego czerwoni khmerzy podjęli wcześniej na terenach okupowanych przez Wietnamczyków. I na początku reforma rolna, jaką przeprowadzili, konfiskata wszystkich majątków i potem rozdział ziemi dla każdej rodziny porówno, był odebrany bardzo dobrze przez chłopów. Tam była ogromna nierówność ziemska, wielkie tradycje arystokratycznych latyfundiów, na których pracowali bez rolników. No, Galicja sprzed reformy rolnej, tak? Potem jednak po dwóch latach te pojedyncze farmy rodzinne były kolektywizowane siłą. I to już oczywiście wzbudziło mniejszy entuzjazm, można sobie wyobrazić. Następnie narzucono wszystkim jednolity strój. Te słynne czarne piżamy, w podobny sposób ubierali się zresztą partyzanci Wietkongu. To jest spodnie i bluza w kolorze czarnym. To bardzo praktyczny strój.
Na filmach pamiętam, że takie szale, prawda, białe nosili, ale to chyba khmerzy nosili dla różnych.
Tak, to nosili przywódcy Ankaru, czyli organizacji. Tak partia kazała się nazywać. Żadna inna organizacja nie miała prawa istnieć, więc jedyna organizacja to była partia Ankar, tak? I ich przywódcy nosili białe szale jako symbol rangi, ale też szale były bardzo ważne, bo w zależności od tego, z jakiej prowincji kto był, musiał, te szale w Kambodży się wszyscy noszą, bo one służą do zasłaniania głowy i ocierania potu. Tam jest bardzo gorąco, tak? I są rozmaite ludowe style tkania tych szali, więc przypisano do każdej prowincji inny rodzaj szal, na przykład taka prowincja granicząca z Wietnamem, jej mieszkańcy mieli prawo nosić wyłącznie szale w biało-niebieską kratkę, Co było istotne, bo oni byli w pierwszej kolejności przeznaczeni do rozwałki, bo jako, że byli na granicy z Wietnamem, tam była spora mniejszość wietnamska, a więc byli tam nie nasi, Wietnamczycy, którzy byli do odstrzału, szybko stosunki z Wietnamem się bardzo pogorszyły z tego powodu, ale nawet jeżeli tam byli nasi, no to przez samo życie razem z obcymi ich naszość uległa skażeniu, więc też byli do odstrzału, ale to dopiero następne miesiące. Na razie ludność zostaje wypędzona z Phnom Penh zostaje złupione i tych mieszczuchów nieszczęsnych odsyła się na prowincję, gdzie nie ma dla nich miejsca. No, ziemia już jest rozdzielona. Kambodża jest krajem dość biednym. Mieszczuchy nie umieją uprawiać ziemi. W związku z tym są zaklasyfikowani jako tak zwani nowi obywatele, którzy w odróżnieniu od starych obywateli nie mają praw. Starzy obywatele, czyli mieszkańcy wioski sprzed rewolucji, mają prawa, mogą się wypowiadać na zebraniach wiejskich, mają prawo posiadać małe spłachetki ziemi, różne takie. Nowi, dopóki nie udowodnią swojej przydatności dla społeczności wiejskiej, nie mają żadnych praw, ani też społeczność nie ma wobec nich żadnych obowiązków. W związku z tym oni marli masowo, często z głodu, na ogół z chorób, a ci, którzy próbowali pracować, z wycieńczenia. Więc na początku to ludobójstwo dokonywało się metodami, w cudzysłowie, naturalnymi. Nie trzeba było nowych, czyli zbędnych, zabijać, bo oni w znacznym stopniu umierali sami. Wprowadzono bardzo skomplikowany system ustaw regulujących apartheid między starymi a nowymi.
Starzy, czyli chłopi lokalni.
Tak, a nowi wypędzeni na mieszczuchy. Tak? Związki małżeńskie między starymi a nowymi były zabronione, ponieważ groziło, że nowy małżonek może skorumpować swoim kosmopolityzmem starego współmałżonka. Tak? Ale później w ogóle nie wolno było zawierać ślubu bez zgody organizacji, a organizacja łączyła ludzi w pary pod względem ideologicznej poprawności i korzyści dla gminy. Wbrew być może wyobrażeniom, dorośli mieli wyższy wskaźnik śmiertelności niż dzieci. Dzieci jakoś się wykarmiały, kradły z gminnych pól, coś tego. I w związku z tym pojawiła się masa sierot. Sieroty zatrudniano do pracy niewolniczej na polach, a kiedy nie wyrabiały normy, zabijano. Generalnie tą podstawą ideologii Czerwonych Kmerów było przekonanie, że każdy człowiek musi udowodnić swoje prawo do życia. Udowadnia je, będąc przydatnym dla społeczności. Jeżeli nie jest przydatnym, albo gorzej, jest darmozjadem, bo na przykład jest inwalidą i nie pracuje, no to tym samym sam pozbawia się prawa do życia i jego zabicie jest czymś oczywistym.
Ten program, nazwijmy to, wyniszczenia dużej części, pewnej części społeczeństwa już od początku mieli wpisany w swój jakby to powiedzieć, dekalog działań.
To jest przedmiotem sporów, ponieważ, o czym będę za chwilę mówił, nie odbyła się żadna poważna sądowa rozprawa nad historią Czerwonych Kmerów. W końcu tylko dwaj czołowi przywódcy zostali skazani za ludobójstwo w 20 lat po upadku ludobójczego reżimu. Więc nie mamy tej wiedzy, jaką mamy na przykład o hitlerowskich Niemczech, która się zaczęła w Norymberdze i właściwie budowanie tej wiedzy trwa do dziś. Pomysł, że ludzie nieprzydatni nie mają prawa istnieć, rzeczywiście w ideologii Pol Pota, taki pseudonim przyjął przywódca Czerwonych Kmerów, istniał od początku, ale na początku to była tylko pewna metaforyczna figura, która właściwie stanowiła odpowiednik leninowskiego, kto nie pracuje, ten nie je, tak? Jej doprowadzenie do logicznych konsekwencji było w znacznym stopniu skutkiem tego, że po katastrofie, jaką było przejęcie władzy przez Czerwonych Khmerów, Kambodża i tak nie mogła wykarmić wszystkich swoich obywateli. Oczywiście przyjęcie pomocy humanitarnej było niewyobrażalne, bo nie będziemy przyjmowali żywności od burżuazji, która tą żywnością będzie chciała nas skorumpować, przekupić, a może zatruć. Więc tak czy inaczej część obywateli trzeba było się pozbyć. To wszystko się robiło metodami chałupniczymi. Znaczy najprościej było, jak tych słabszych zabierał głód czy choroba, ale w którymś momencie władze zaczęły centralnie narzucać liczby ludzi do zamordowania. W jednej z gmin mamy relację szefa tej gminy, mianowanego przez Ankę, który dostał polecenie sporządzenia listy 6000 ludzi do zabicia. I on tą listę sporządził, tylko że miał kłopot, bo on co prawda umiał czytać, nie umiał pisać. Wobec tego musiał dyktować nazwiska swojemu sekretarzowi, a tym samym te nazwiska stawały się wiedzą powszechną. I on z żalem mówił na swoim procesie i ludzie się mnie czepiali, że ja podałem nazwisko czyjegoś męża czy czyjejś żony. No przecież musiałem podać 6000 nazwisk. Własne dziecko też podałem. I mówi to bez jakiejkolwiek emocji. Zresztą można przypuszczać, że to dziecko było jakieś źle wychowane, bo dzieci bardzo często zatrudniano do zabijania, bo jeżeli dzieci były socjalizowane do zabijania od maleńkości, to traktowały to jako normę, jako coś oczywistego, coś, co należy robić i nie miały moralnych problemów, jakie czasem miewali starsi. Więc to musiało być jakieś dziecko, które nie spełniało ideologicznych wymogów, zostało źle wychowane.
Jeśli mogę nawiązać do tego rozkazu o wymordowywaniu określonej liczby ludzi, jaka była podstawa? Czy to chodziło o to, że zaczęło brakować żywności, więc musimy dostosować liczbę ludności do tego, co mamy?
Do możliwości, tak? Zarazem ten system był w sposób twórczy, jeszcze bardziej nieludzki niż oba systemy, który się wzorował, czyli sowieckie i chińskie wersje komunizmu. Więzienie Tuol Sleng w Phnom Penh, to był budynek dawnej szkoły średniej, który został zamieniony na więzienie. Przez to więzienie przeszło 28 tysięcy ludzi. Na pewno przeżyło 12 osób. Być może jacyś inni też przeżyli, o tym nie wiemy. Ale jeżeli tak, no to może nie tuzin, tylko dwa tuziny. Cała reszta została zamordowana po długotrwałych torturach, bo do Tuol Sleng się trafiało wtedy, kiedy Anka była już przekonana o czyjejś winie i teraz chodziło o to, żeby winny się przyznał.
I stąd te tortury.
Rzecz w tym, że winny nie wiedział, do czego ma się przyznać. Podczas procesów stalinowskich w Moskwie oskarżeni dostawali do podpisu zeznania, że tutaj byli agentami japońskimi, albo polskimi, albo amerykańskimi, sypali piasek w szprychy, zatruwali wodę. No to, co akurat komuś... Tutaj winą osadzonych było to, że nie przyznawali się do tego, do czego byli winni, a więc nadal w więzieniu okłamywali rewolucję i żeby przerwać tortury i zasłużyć na śmierć, trzeba było przyznać się do tego, co przesłuchujący chciał usłyszeć, ale przesłuchujący nie mówił, co chciał usłyszeć, bo oczywiście dopóki nie przyznasz się do tego, o co cię partia oskarża, to i tak kłamiesz.
Ale skąd ten sadystyczny mechanizm traktowania ofiar?
No ja myślę, że to się brało z takiej mesjańskiej wizji przerobienia społeczeństwa na coś lepszego, No bo Anka wie wszystko. Anka wie, kto zdradził i jak. W związku z tym, jeżeli Anka każe wysłać kogoś do Polsleng, no to to jest dowód jego winy. A skoro tak, to jeżeli ktoś się przyznaje do tego, na przykład, że chciał zabić Pol Pota, a jest winny tego, że zatruł krowy w spółdzielni rolniczej w Siem Reap, no to nadal okłamuje rewolucję, tak? Innymi słowy, jego resocjalizacja nie jest pełna. A to jest o tyle ważne, że w programie Czerwonych Kmerów, który mówił o tym jednoznacznie, że w kraju ma być tylko jeden naród, co ważne, jeśli 10% Kambodży to były mniejszości etniczne, Wietnamczycy, Chińczycy, Czamowie, więc ma być tylko jeden naród, to było oczywiste, że te 10% jest wobec tego do eliminacji, co zresztą spowodowało wojnę z Wietnamem, która w końcu obaliła ten ludobójczy reżim po prawie 4 latach. Jeden naród, jedna organizacja i jedna religia. I to jest dość interesujące, bo znakomita większość Kambodżan wyznaje buddyzm, ale Czerwoni Kmerowie traktowali buddyzm jako obcą religię, no bo przybyło spoza Kambodży, prawda? Tym bardziej obcą religią było chrześcijaństwo i islam, więc jedyna możliwa hipoteza, o jakiej religii myślała Anka, gdy mówiono, że ma być jedna religia, no że tą religią była wiara w partię, tak? A jeżeli tak, to ktoś, kto mimo tortur nadal kłamie partii i nie przyznaje się do tego, do czego miał się przyznać, no jest nie tylko heretykiem, ale i bluźniercą. I w tej perspektywie te tortury, które mają wymusić w końcu właściwe zeznanie, są czynnością odkupienną i zbawczą, prawda? Próbujmy uratować tą duszę.
No tak, ale w przeciwieństwie do torturowania bohatera powieści Orwella 1984, na końcu nie było przebaczenia, może nie tyle przebaczenia, co nie dawano temu komuś szansy powrotu do tego społeczeństwa, tylko był ten ktoś mordowany.
No ale z Tuelsleng też nie było wyjścia innego niż w trumnie.
Ale u Orwella przecież nie było śmierci na końcu, tak, innego bohatera, a tu jest.
Tak, no bo u Orwell nie domyślał do końca tej wizji, tak? Natomiast w Tuelsleng ta wizja jest domyślana ostatecznie i do końca. Mianowicie ktoś, kogo Anka uznała za winnego, nie może żyć, prawda? Natomiast należy dać temu komuś szansę, żeby się pokajał przed śmiercią. To jest trochę ta ideologia, która stała za stosami inkwizycji w średniowiecznej Europie, że jeżeli jakiś innowierca na stosie wreszcie się przyznawał do tego, że nie tak sprawował rytuały, czy sprawował jakieś inne rytuały i tak dalej, to co prawda nadal płonął, ale była szansa ocalenia jego duszy. Podobnie ta ciężka fizyczna praca, jaką wykonywali sprawcy tortur w Tuelsleng, była pracą zbawienną, bo to chodziło o to, żeby wreszcie wymusić na torturowanym, by się przyznał do tego, do czego partia chce, żeby się przyznał, a tym samym przestał kłamać rewolucji i tym samym no, mógł umrzeć w jakimś stanie łaski. Dyrektorem więzienia w Tuelsleng był niedoszły nauczyciel, towarzysz Duik, który zresztą spokojnie dożył swoich dni na pograniczu kambodżańskim i tam uciekł razem z resztą Czerwonych Kmerów po tym, jak Wietnamczycy obalili ich reżim i opowiedział swoje życie holenderskiemu chyba dziennikarzowi, który go odszukał. I on mówił, że właśnie jego marzeniem było to jeszcze w szkole, żeby być uznanym przez nauczycieli, że jest dobrym uczniem. I tutaj starał się być dobrym oprawcą, który będzie uznanym przez przywódców. Sporządził też regulamin dla torturowanych, w którym między innymi było powiedziane, że nie wolno się z nim, Dujkiem, nie zgadzać oraz nie wolno krzyczeć, gdy się jest torturowanym. Co jest zrozumiałe, bo krzyk utrudnia pracę torturującemu, prawda? A więc ten krzyk jest w sposób naturalny, kontrrewolucyjny i jest dowodem tego, że torturowany nie wszedł na drogę prawdy, tak? Przeszkadza torturującemu. Zresztą zdarzało się w różnych sytuacjach. Dujk opowiadał, jak jakąś kobietę topiono w beczce, żeby się przyznała i na chwilę przed jej utopieniem wyciągano ją z tej beczki. Miała linę obwiązaną wokół nóg i za tą linę ją wyciągano. No i Dujk mówił, i trzeba było to przerwać, bo jej mokre ubranie w sposób wyzywający przylegało do ciała i to rozpraszało torturujących. I trzeba było z tej formy tortur zrezygnować, no bo to utrudniało torturującym pracę. Kobiety zresztą miały gorzej, bo podczas gdy mężczyźni no jakoś na szkoleniach politycznych czy gdzieś przynajmniej zetknęli się z tym, co Anka uważa za zdradę i zbrodnię, więc mogli sobie wyobrażać, do czego mają się przyznać, ich żony, które aresztowano za to, że były żonami zdrajców, inaczej niż mężowie, z reguły w ogóle nie miały wyobrażenia o tym, do czego powinny się przyznać, więc były torturowane dużo bardziej. One by się przyznały oczywiście do czegokolwiek, byle ratować dzieci, ale nie wiedziały, do czego mają się przyznać, więc umierały i to umierały po strasznych torturach. No a dzieci były w ogóle głupie, bo w ogóle nie wiedziały, co to jest zdrada i tak dalej. Ale na ogół bardzo szybko umierały pod torturami, w związku z tym...
Czyli torturowano też dzieci.
No tak. No tak, no bo jeżeli ktoś jest dzieckiem zdrajcy, to jest w najlepszym wypadku w połowie nieczysty, tak? A nie wiadomo przecież, jak ktoś został żoną zdrajcy, no to w niej też musi być coś nieczystego, tak? Więc takie dziecko jest połączeniem dwóch najgorszych rzeczy, a w dodatku, żeby nie wiem jak, nie dawało się dzieci przekonać, że mają nie krzyczeć podczas tortur, co było ewidentnie kontrrewolucyjnym działaniem zmierzającym do tego, żeby zakłócić pracę torturujących. Cały ten reżim upadł, kiedy wypowiedział wojnę Wietnamowi.
A to oni wypowiedzieli Wietnamowi.
Tak, tak.
Ale na co oni liczyli?
No oni uważali, że są najbardziej zaawansowanym społeczeństwem świata. Że zbudowali taki socjalizm, jakiego świat jeszcze nie widział i to w pewnym sensie była prawda. W związku z tym nie ma rzeczy niemożliwych. Pol Pot z dumą mówił, że za rządów burżuazyjnych mówiono, że pilot myśliwca musi mieć przynajmniej średnie wykształcenie. No to jest 11 zmarnowanych lat. A my już wiemy, że dzięki przodującej roli partii da się pilota myśliwca wykształcić w kilka miesięcy. I to jest taki kolejny dowód na to, że jesteśmy daleko do przodu przed wszystkimi innymi krajami socjalistycznymi, o imperialistycznych nie mówiąc. A jako, że historycznie Kambodża zajmowała większy obszar w Indochinach niż zajmowała wtedy, część tego obszaru została podbita przez Wietnam w XVIII wieku, no to ta misja wyzwoleńcza Anki polegała też na tym, żeby odzyskać utracone ziemie i armia kambodżańska zaczęła dokonywać ataków przez granice, za którymś razem Wietnamczycy zareagowali, wysyłając samoloty, które były pilotowane przez pilotów, którzy mieli przynajmniej szkołę średnią. I oczywiście to, co Kambodżanie mogliby stawić przeciwko Wietnamczykom, nie miało żadnego znaczenia. Reżim ludobójczy został obalony. Większość ludobójców uciekła na granicę z Tajlandią. No i wtedy pojawił się problem, ponieważ Wietnamczycy zainstalowali własny marionetkowy rząd, którego społeczność międzynarodowa nie uznała. Uznał ją blok sowiecki, bo to zaprzyjaźnieni Wietnamczycy zainstalowali. Reszta społeczności międzynarodowej słusznie uznała, że to jest marionetkowy rząd zainstalowany przez okupantów. Tak?
Ale jaka była reakcja lokalnej ludności?
Lokalna ludność...
No, pomyślał, oddechnęli, prawda?
Tak. Już nie było tego entuzjazmu, jak mi witano Czerwonych Kmerów. Między innymi dlatego, że wszyscy pamiętali ten entuzjazm. I tu się przypomina taki list, który jest w archiwum Hoovera, z archiwum Armii Andersa. Tam zbierano od wszystkich ludzi, trafiali do Armii Andersa, także od cywili, relacje o tym, jak wyglądało wejście Sowietów w 1939 roku. I jakiś krawiec z kresowego miasteczka opisał, jak to wyglądało, i zakończył takim zdaniem: ja panom Sowietom za to wyzwolenie bardzo dziękuję i żeby mi to było ostatni raz. Więc entuzjazmu nie było. Było taka próba zorientowania się, za co teraz będą zabijać. Bo Czerwonym Kmerom udało się w ciągu tych niecałych 4 lat wymordować według różnych szacunków od 1 700 000 do 2,5 milionów ludzi w 8-milionowym kraju, który już stracił 10% swojej ludności od amerykańskich bombardowań. Tak? Połowa dzieci to były sieroty. W kraju było 7 prawników, bo za wyższe wykształcenie zabijano. Nie było lekarzy, no bo za wyższe wykształcenie zabijano. To wszystko Wietnamczycy musieli sprowadzić, a społeczność międzynarodowa słusznie uznawała reżim zainstalowany przez Wietnamczyków za marionetkowy i w związku z tym odmawiała jego uznania. I w ten sposób przez lata miejsce Kambodży w Organizacji Narodów Zjednoczonych nadal zajmował ambasador reżimu ludobójczego, bo reżim nieludobójczy, bo cokolwiek powiedzieć w wietnamskiej okupacji, ludobójcza to ona nie była, reżim nieludobójczy nie miał prawa przemawiać w imieniu Kambodży, no był zainstalowany przez Wietnamczyków.
A dlaczego w ogóle Czerwoni Kmerzy przetrwali to obalenie?
Przetrwali z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że co prawda ludzie odetchnęli z ulgą, jak Czerwoni Kmerzy zostali obaleni, ale być wyzwolonym przez Wietnamczyków dla Kmerów to było tak, jakby w Polsce komunizm obalili Niemcy, tak? No bardzo dziękujemy panom Niemcom, ale jednak życie pod niemieckim reżimem prawdopodobnie w Polsce mogłoby wzbudzić jakieś protesty, tak? Więc po pierwsze, jako że reżim był narzucony i okupacyjny, to Czerwoni Kmerzy gdzieś tam na tajskim pograniczu stawali się reprezentantami sprawy narodowej. Po drugie, owszem, wymordowano być może 30% mieszkańców kraju, ale reszta przeżyła. A jako że mordowano metodami chałupniczymi, to umoczeni w tym ludobójstwie były setki tysięcy ludzi.
Trochę ten sam mechanizm jak w Rwandzie.
Tak jest, bo to jest, tak się dzieje, czy podczas Hołodomoru, tak? Czymś innym jest ludobójstwo przemysłowe, takie jak Niemcy zrealizowały podczas II wojny światowej, kiedy się ludobójstwo powierza stosunkowo nielicznej kadrze kilkudziesięciu tysięcy ludzi, bo jej możliwości są zwielokrotniane przez przemysłowe środki użyte, ale w społeczeństwach rolniczych, gdzie nie ma takiego potencjału przemysłowego, ludobójstwo nie może być intensywne, musi być ekstensywne, a tym samym musi angażować ogromną liczbę ludzi. I to ludobójstwo w Kambodży angażowało ogromną liczbę ludzi, którzy, jak ten szef gminy, który sporządzał listę 6 tysięcy ludzi do zabicia, wszyscy byli uwikłani w tę zbrodnię.
Część z nich dalej popierała Kmerów. Czerwonych Kmerów, przepraszam.
Mało tego. Premier marionetkowego rządu był Czerwonym Kmerem średniej rangi, który po prostu zwietrzył pismo nosem i przeszedł na stronę wietnamską wystarczająco wcześnie, żeby zyskać zaufanie okupantów. A co więcej, Czerwonych Kmerów wspierali Amerykanie, No bo to przecież była narodowa partyzantka przeciwko wietnamskiej okupacji, a to wszystko dzieje się zaledwie 5 lat po zakończeniu wojny wietnamskiej. I Wietnam, zwłaszcza zwycięski, który pokonał Stany Zjednoczone, jest dla Waszyngtonu głównym wrogiem w Azji. A wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No ale tak się zawsze dzieje, tak? Jedną z konsekwencji tego było to, że co prawda prawie od razu odbył się pierwszy proces Czerwonych Kmerów, zorganizowany przez doradców sowieckich, kubańskich i syryjskich, no bo jak się rzekło, 7 kmerskich prawników przeżyło ludobójstwo. No i od strony prawnej miało to taką wartość, jaką można sobie wyobrazić, ale potem nikt nie był zainteresowany procesem.
Dlatego po 1989 roku, kiedy doszło do, no nie wiem czy obalenia rządu prowietnamskiego, co bardziej ustanowienia, że tak powiem, rządu demokratycznego, dalej Czerwoni Kmerzy chyba znaleźli się w koalicji rządzącej.
Nie, w końcu Wietnamczycy się wycofali, zostawili swój reżim okupacyjny, który rzeczywiście trochę złagodniał, ale w wolnych wyborach premier Hun Sen, zainstalowany na wietnamskich czołgach, znowu został premierem, no bo Kambodżanie już wiedzieli, jaka jest cena przeciwstawiania się władzy. Tak? I oczywiście Hun Sen nie był zainteresowany jakimkolwiek procesem Czerwonych Kmerów. Mało tego, on z Czerwonymi Kmerami się dogadał. Oni prowadzili partyzantkę z swoich schronisk na granicy tajskiej. I żeby definitywnie zakończyć wojnę, no on się z nimi dogadał, podpisał amnestie różne takie. W końcu, dopiero na początku tego tysiąclecia, odbył się pierwszy proces, w którym przywódców Czerwonych Kmerów, tych, którzy do tej pory dożyli, oskarżono o ludobójstwo. Wcześniej jednak na tym tajskim wygnaniu Pol Pot usiłował zabić swojego ministra spraw wewnętrznych, czyli szefa policji, którego podejrzewał o to, że on chciał zabić jego. To się nie udało, Pol Pot uciekał, został złapany, miał swój proces za próbę mordu politycznego i dostał dożywocie i bardzo szybko w tym dożywociu zmarł. To wszystko się dzieje w tym niby państewku Czerwonych Kmerów na granicy, tak? Po śmierci Pol Pota w końcu aresztowano pozostałych przywódców Czerwonych Kmerów i wtedy pojawił się problem natury prawnej, problem fundamentalny, mianowicie konwencja ONZ o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa bardzo wyraźnie mówi, że ludobójstwem są czyny, które następnie są wyliczone, popełniane w intencji wymordowania w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej bądź religijnej. Tymczasem Czerwoni Kmerzy mordowali z przyczyn społecznych i politycznych. W pierwotnej definicji sformułowanej przez polskiego żydowskiego prawnika Rafała Lemkina, który jest autorem tej konwencji, grupy społeczne i polityczne były jak najbardziej wymienione, ale w ONZ-cie zawetował to Związek Sowiecki, który z dość zrozumiałych powodów nie życzył sobie, żeby mordowanie ludzi ze względów społecznych czy politycznych mogło być uznane za ludobójstwo. W związku z tym zbrodnie Czerwonych Kmerów bardzo długo uważano, że nie można traktować jako ludobójstwo, ale szczęśliwie Czerwoni Kmerzy mordowali też Czamów, to jest mniejszość religijna muzułmańska w Kambodży, za to, że byli muzułmanami i Wietnamczyków za to, że byli Wietnamczykami. Co prawda te zbrodnie, wymordowani Czamowie, wymordowani Wietnamczycy stanowią bardzo niewielki procent ofiar Czerwonych Kmerów, ale mordowanie ze względów religijnych i narodowych jak najbardziej mieści się w definicji ludobójstwa. I dzięki temu można było wytoczyć Czerwonym Kmerom proces ludobójstwa, nawet ich skazać na wyroki dożywocia. Zresztą oni właśnie przez cały czas procesu byli bardzo zdziwieni, czego się od nich chce, przecież oni chcieli tylko dobrze. Towarzysz Dujk, którego w końcu też postawiono przed sądem, no też tłumaczył, że on tylko starał się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków. I bez trudu można było w nim rozpoznać tego bystrego chłopca, który chciał tylko, żeby nauczyciele o nim dobrze mówili.
Ostatnie pytanie jest takie, czy po tej katastrofie, jakby to powiedzieć, po powrocie demokracji jakoś udało się przeprowadzić proces jakiegoś takiego narodowego pojednania, czy...
No nie wiem, bo demokracja jeszcze nie wróciła, więc pańskie pytanie tyczy się przyszłości. Natomiast...
Ale były przynajmniej wolne wybory, gdzie ten Hun Sen został premierem.
Tak, pytanie... znaczy Hun Sen jest premierem, czy został pierwszy raz premierem na wietnamskich czołgach, a potem jakoby na urnach.
Aha, jakoby, przepraszam.
Nie, ja absolutnie sobie wyobrażam, że on rzeczywiście wygrał te wybory, bo tak jak mówię, Kambodżanie się nauczyli, jaka jest cena sprzeciwu wobec władzy. W Kambodży dzisiaj istnieją partie opozycyjne i media opozycyjne. Istnieją głównie w więzieniu, ale istnieją. Wybory są teraz dość regularnie fałszowane, ale nie było żadnego procesu rozliczeń z reżimem Czerwonych Khmerów, bo znakomita większość Kambodżan, którzy wtedy byli w wieku dorosłym, a przynajmniej starszodziecięcym, w tych zbrodniach uczestniczyła. Ci, którzy nie uczestniczyli, zostali zamordowani, między innymi za to, że nie uczestniczyli. Więc ci, którzy chcieliby rozliczeń, no to są te ofiary Czerwonych Khmerów, którym Czerwonym Khmerom nie udało się wymordować, to jest wydatnie mniejszość społeczeństwa, oraz rozmaici zagraniczni prawnicy i inni eksperci, którzy uważają, że w interesie ludzkości jest to, żeby ludobójcy stawali przed sądem. Nie chce tego rząd kambodżański, nie chce tego większość kambodżańskiego społeczeństwa. Zmarłych otacza się czcią, bo zmarłych należy otaczać czcią, no ale w Tuol Sleng, które teraz jest muzeum ludobójstwa popełnionego przez Czerwonych Khmerów, na wejściu wita zwiedzających bardzo taka artystycznie zrobiona mapa Kambodży, która jest zrobiona z czaszek i piszczeli pomordowanych. Nikomu nawet chyba nie przyszło do głowy, czy ci pomordowani chcieliby figurować na atrakcji turystycznej. Więc tutaj jest coś, co się nie dokonało i myślę, że dokonać się nie mogło, bo ludobójstwo powoduje radykalną utratę zaufania do świata. Znaczy, jeżeli się domagamy sprawiedliwości, no to domagamy się jej dlatego, że wierzymy, że sprawiedliwość jest stanem naturalnym, a niesprawiedliwość jest aberracją, z którą należy sobie poradzić. Ale wszystkie społeczeństwa, które doświadczyły ludobójstwa, wychodzą z niego z przekonaniem, że niesprawiedliwość jest stanem naturalnym, a sprawiedliwość jest szlachetnym zbudzeniem, o które dopominać się nie bardzo jest sens. I tak jest dzisiaj w Kambodży.
No i chyba to jest ten moment, w którym chciałem panu podziękować za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.